Tata często jest sprowadzony do roli ochroniarza, taksówkarza, bankomatu. Natomiast po co jest tata? Badania społeczne podpowiadają, że tata jest ważnym ogniwem dla takiego prawidłowego, harmonijnego rozwoju dziecka, obok oczywiście mamy. My jesteśmy tak naprawdę na celowniku. Dzieci świetnie obserwują i potrafią wypunktować, że a mówiłeś tato, że tego nie wolno, a ty to robisz, tak? Niezależnie od tego, jaką mam postawę wobec tej relacji, wobec dzieci, to mam na nie wpływ.
Kiedy jesteś ojcem? Część pierwsza.
Bywa tak, że rano wstajesz, dziecko jeszcze śpi, a wieczorem wracasz, a dziecko już śpi. Wstań 10 minut wcześniej, podejdź do tego dzieciaka, złapie za rękę to dziecko, posiedź z nim chwilkę, popatrz na nie.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
To jest prawdopodobnie najbardziej znienawidzona piosenka przez ojców. Kiedy się spytamy przedszkolaków, kto jest fajniejszy, mama czy tata, odpowiadają prawie dyplomatycznie.
Mama i tata.
Mama i tata.
Mama.
Dodają, że tata bywa surowy, ale ogólnie to fajny gość, stąd dla niego życzenia.
Dużego zdrówka.
Dużo szczęścia.
Dużo święta i dużo słodyczy.
I dużo uśmiechów.
Kamil Szwarbuła, Polskie Radio.
Dzień Ojca w Polsce przypada raz w roku 23 czerwca. Rola ojca w życiu dziecka i rodziny jest fundamentalna. Dziecko potrzebuje ojca na 100%. Dlatego powstała inicjatywa Tato.net.
Jestem tatą trójki dzieci. Jest to na pewno wyzwanie, szczególnie jakby gdzieś w naszej sytuacji. Jesteśmy z dziećmi niemal non-stop, bo uczymy dzieci w domu. Nie zawsze tak było. Łukasz Wachowski, trener inicjatywy Tato.net.
Po co jest tata?
To jest dobre pytanie, bo patrząc tak na sytuację współczesnych ojców, tata często jest sprowadzony do roli ochroniarza, taksówkarza, bankomatu. Natomiast po co jest tata? Badania społeczne podpowiadają, że tata jest tym ważnym ogniwem dla takiego prawidłowego, harmonijnego rozwoju dziecka, obok oczywiście mamy.
Jeśli chodzi o te badania, o których pan wspomniał, znalazłam je na stronie Tato.net. Do czego dziecku potrzebny jest tata? Takie postawiono pytanie. Pokazuje, jak robić różne rzeczy. Do opatrywania ran, do nauki historii, do wycieczek rowerowych, do wyjścia z psem. Ale jeśli chodzi o amerykańskie badania, które też tutaj przytaczacie, Pew Research Center, one dowodzą, że na pierwszym miejscu podano wartości i zasady moralne, potem wsparcie emocjonalne, dyscyplinę i zapewnienie bytu. Dzisiaj coś nam się rozjechało, coś rozchwiało. Co się dzieje? Co się stało?
Oj, tutaj temat, który od ostatnich lat jest podejmowany, takiego też pewnego kryzysu w odniesieniu w ogóle do męskości, kryzysu ojcostwa, gdzie chociażby nowe technologie wypierają ojca jako autorytet w pewnych dziedzinach. Często to ojcowie uczą się od swoich dzieci, nawet na warsztatach zdarza się słyszeć, że to syn zainteresował mnie jakimś programowaniem na przykład. No i też nawet system państwowy, gdzieś pewne funkcje opiekuńcze, które gdzieś kiedyś też ojcowie pełnili, zabiera ojcom, wypychając ich też do wcześniej, po rewolucji przemysłowej, tak już historycznie patrząc, wypychając ich do pracy, do fabryk. Gdzieś te relacje w rodzinie się zaburzyły i ta odpowiedzialność ojca została właśnie sprowadzona do takiego właśnie żywiciela rodziny, tego, który przynosi pieniądze, a tak naprawdę takimi sprawami, można powiedzieć, serca, siłą rzeczy zajęła się matka, a wychowywaniem również szkoła, państwo.
Doktor Maria Popkiewicz-Ciesielska, psycholog, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.
Mam bardzo poważną w moich rozważaniach postać, która jest moim autorytetem, profesor Kratochwil z Pragi, z Uniwersytetu Praskiego, który robił fantastycznie statystyczne badania w całej Europie, które są ciągle powtarzane, a zrobił je po raz pierwszy pod koniec lat 70. i ciągle są takie same wyniki. Generalnie, jak ktoś to dowcipnie powiedział, w tych zdrowych, udanych rodzinach żona pełni funkcję prezydenta, a mąż pełni funkcję premiera. Oczywiście muszą współpracować. Żona tworzy pewien nastrój całej rodziny. Tworzy to, o czym mówią sąsiedzi, na czym polega specyfika tej rodziny. Niezależnie od tego, czy się wpadnie tam w niedzielę, czy w sobotę, czy wieczorem, czy rano. Natomiast premier jest tym opiekunem, by to wszystko, co planują, o czym marzą, mogło być wplecione w tę właśnie aurę. Jednak chciałam powiedzieć, że są sytuacje życiowe, w których należy się tymi rolami wymienić. Na przykład dziewczyna kończy studia, pisze pracę magisterską. On się teraz zajmie dziećmi. On idzie nawet na urlop, by zająć się dziećmi. Role się zmieniają. Czy one wtedy nie wypalają? Nie, naprawdę mogą wypalać. Bo przecież to nie jest tak, że prezydent nie potrafiłby być premierem przez jakiś czas i na odwrót. Naprawdę też może potrafić, aż może zadziwić, jak potrafi się zmienić w tych rolach. Ale co jest ważne? Ważne jest to, by to sobie powiedzieć, nazwać, określić ten czasokres. Teraz będzie taty więcej w domu, bo mama zajmuje się tą jakąś ważną swoją pracą zawodową. A potem zaczną się wakacje, gdzie znowu wszyscy będziemy razem. O tym powinny też wiedzieć dzieci. Co to jest za szczególny czas? Od kiedy do kiedy on trwa? I wspierać tę osobę, przy której są bliżej. Z reguły są bliżej przy tej, która jest tymże premierem albo tymże prezydentem. Zależy w jakim domu, jak się układa ich codzienność i dzieci, które w tym wszystkim są. Czyli możemy się wymieniać. I w dodatku, nie bądźmy zazdrośni, jeśli w tej wymianie druga osoba się świetnie sprawdza. Bo z jednej strony wątpimy, czy się sprawdzisz, życzymy, byś się sprawdził, a potem ta mama, która pisze tą pracę magisterską, jest ogromnie zajęta, jest zazdrosna, że dzieci są tak głęboko zżyte z tatą. To wszystko należy przegadać.
O ile pewne rzeczy są przypisane do matki, których ojciec jej nie może zastąpić, ale już, nie wiem, pielęgnacja, zaczynając od tego wieku niemowlęcego, czy taka opieka codzienna, jakby równie dobrze tutaj mężczyźni się sprawdzają i coraz więcej jest tatusiów, nie wiem, widzimy teraz na ulicach, coraz więcej ojców wychodzi na spacer z wózkiem, są ojcowie, którzy noszą dzieci w chustach, dbają o aktywny styl życia dzieci, gdzieś dbają właśnie o tę sferę zdrowotną, o edukację, angażując się też w sprawy szkolne, chodząc na wywiadówki, odrabiając z dziećmi lekcje, że jakby gdzieś tutaj ojców jest coraz więcej i to widać. To widać też po uczestnikach naszych warsztatów.
Panie Łukaszu, o jakich warsztatach pan mówi? Czy dzisiaj musimy uczyć się ojcostwa? Czy to nie jest tak, że mamy to wpisane, my, kobiety, macierzyństwo, a mężczyźni, ojcostwo?
Kobiety mają pewną łatwość w nawiązaniu więzi z dzieckiem przez to, że no jednak one rodzą. Natomiast no tutaj, jeśli chodzi o mężczyzn, to muszą wyjść z inicjatywą, z chęcią do tego, żeby tym dzieckiem się zająć i jak pokazuje doświadczenie wielu ojców, często nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Stąd myślę, że coraz częściej uczestniczą w szkołach rodzenia, chętniej czytają, poszukują tej wiedzy i tak też trafiają na warsztaty.
Właśnie, warsztaty, które wy organizujecie, Tato.net, działacie na różnych polach i widać was w różnych miejscach, także i za granicą. Czego chcą dowiedzieć się ojcowie? Jakie padają pytania? Co łączy ojców? Bo pan prowadzi warsztaty w różnych miejscach Polski.
Z mojego doświadczenia myślę, że takie są przynajmniej trzy grupy ojców, trzy grupy powodów, dla których są na warsztatach organizowanych przez inicjatywę Tato.net. Po pierwsze, to jest właśnie ten brak wiedzy. Chcą przede wszystkim się zainspirować, dowiedzieć czegoś nowego, jak mogą ten czas z dziećmi spędzać, żeby to był też atrakcyjny czas też dla dziecka, dla nich. Czyli wchodzi w grę taka właśnie wymiana doświadczeń, podpatrywanie innych ojców, bo tak naprawdę na co dzień to jest w zasadzie, nie wiem nawet, czy rzadki widok, żeby ojcowie gdzieś wyszli we dwóch i rozmawiali o tym, jak ich ojcostwo wygląda. Raczej to niespotykana sprawa. Więc jakby warsztaty, czy też spotkania w klubie ojca, który gdzieś my też zachęcamy do zakładania takich klubów systematycznego spotykania się, jakby warsztaty pozwalają na to, żeby właśnie zobaczyć, jak sobie inni radzą. No i tutaj przechodzimy płynnie do drugiego, powiedzmy, typu, czyli chcę się sprawdzić, czy to, co robię, robię dobrze. Dostać jakąś informację zwrotną, porównać się nawet ze swoimi ojcami, czy też w czasie warsztatów ojcowie wypełniają tak zwany profil ojcowski, który też jest narzędziem diagnozującym, wypracowanym na podstawie badań społecznych przez Narodowe Centrum na Rzecz Ojcostwa ze Stanów Zjednoczonych. I właśnie ten profil pokazuje taką temperaturę praktyk ojcowskich na dany moment, właśnie w takich kluczowych obszarach, czyli chcemy się sprawdzić, dostać informację zwrotną, czy jestem okej. No i jest też trzecia grupa ojców, którzy mają jakiś konkretny problem, na przykład jakiś problem komunikacyjny, jak porozumieć się z nastolatką na przykład, poradzić sobie z nieposłusznym sześciolatkiem, czyli jakby przychodzą po taką konkretną wskazówkę i chociaż my na warsztatach jakby nie doradzamy, jak mają w danej sytuacji się zachować, to dzięki temu, że pokazujemy dużo dobrych praktyk, przykłady takie pozytywne, które działają, to i tak oni też biorą coś dla siebie i gdzieś tam odnajdują dla siebie inspirację.
Ksiądz Mirosław Maliński, duszpasterz akademicki z Wrocławia, założyciel i redaktor naczelny portalu dwieryby.pl, duszpasterz spotkań małżeńskich, pracownik poradni rodzinnej.
Odwiedziłem swoich znajomych w Kaliszu, oni tutaj mieszkali w bloku takim, na takim osiedlu, gdzie na środku stał kościół. Zbierało się na potężną burzę. Ja uwielbiam burzę, kocham burzę. Przyszedłem do nich do domu i od razu otwarło okno, mówię, no będą pioruny, nie? To fajne, chcę to zobaczyć. No i stoję i taki moment, kiedy zaczyna się burza, nie? Dwa razy srów ten kościół, nie? Ale takie potężne łupnięcia w ten kościół. Koło mnie ten Tobiaszek stoi z brudką na oknie i tak patrzy na te pioruny. I się mówię, Tobiasz, a ty się nie boisz? On mówi, nie. W gacie nie zrobiłeś? Nie. A czemu ty się nie boisz? Tata w domu. Słuchajcie, ja myślałem, że mi serce pęknie. To autentycznie to był niesłychany żal, że nikt nie powie o mnie tak, nie? To poczułem, że straciłem coś, życiowo straciłem coś bardzo istotnego, nie? Ale też byłem zachwycony, byłem tym ojcem jego, Piotrkiem, nie? Ja mówię, kurde, co za facet, nie? Że jak on to zrobił, że w tym dziecku zbudował takie poczucie bezpieczeństwa. To, że to jest irracjonalne, to nie ma najmniejszego znaczenia. To dziecko naprawdę się nie bało. I to jest prawda. Ono jest gotowe pójść w świat. On je wyprowadza w świat. On się świata nie boi. Pioruny są fascynujące, no. Ale potem wieczorem żeśmy usiedli i ja drążyłem temat. Ja mówię, słuchajcie, opowiadajcie. Musimy o tym pokazać, bo to jest niezwykle interesujące. To jest, kiedy ostatnio tobie się bało? Generalnie tak za bardzo się nie boi, ale poczekaj. No tak dwa miesiące temu jechaliśmy samochodem przez las i zaczęło strasznie padać. My żeśmy byli z Piotrkiem z przodu, tak jego żona opowiadała, a on był w foteliku z tyłu sam. Jak zaczął to nawałnicy, to wszystko, to się wystraszył i zaczął płakać. Dudniło strasznie ten deszcz, ten samochód. Sami byliśmy tutaj przestraszeni, ale on zaczął beczeć. Nie? No i co wtedy dalej? No i potem się uspokoił. Ja mówię, no dobrze, ale między tym, że zaczął beczeć, a się uspokoił, czy coś żeście do niego mówili, cokolwiek. No mówię, no marzeń, mówię, tak, no ja odwróciłem się i powiedziałem, Tobiasz, nie płacz, tatuś jest z nami. I się uspokoił. Ha. Ta kobieta ma jakiś niesamowity instynkt, nie? To ona pomogła w tym dziecku zbudować poczucie bezpieczeństwa w oparciu o obecność ojca. To jest geniusz. No i się okazało, że chciałem bić pokłony przed Piotrkiem, a to trzeba przed Marżoleną, nie? Oczywiście to nie jest tak, że kobieta jest sama w stanie to zrobić, nie? To nasza rola jest gigantyczna w tym wszystkim. My musimy jednak gdzieś tego mamuta zabić, nie? I teraz, no nie ma mamutów, nie ma niczego. Co zrobić wobec braku mamutów? Otóż w zasadzie zostaje nam edukacja. Ale mamy bardzo mało czasu i raczej edukacja w kierunku przekazywania umiejętności niż wiedzy. Czyli od samego początku uczyć dziecko, nie? Czyli, no nie wiem, z malcem wychodzimy na spacer i mówimy, no to jest drzewo, to jest kasztanowiec, on ma takie brązowe owoce, to są kasztanki, z których żołnierzyki robimy. Korzenie, są różne systemy korzeniowe, są korzenie palowe, są korzenie takie. Przyjąć łopatkę, odkopiemy, sprawdzimy, nie? Zetniemy drzewo, policzymy słoje. No. Dziecko zobaczy, a mam ojca, wszystko wie, nie? I nabiera zaufania, że ten facet faktycznie może go wyprowadzić w świat. On będzie musiał ten autorytet podważyć. Ale fajnie, żeby miał co podważać, nie?
Inicjatywa Tato.net to jest sieć ojców dla ojców, robiona przez ojców. Po to, żeby wspierać, żeby budować kulturę odpowiedzialnego ojcostwa. Natomiast w ramach jakby takiej działalności edukacyjnej Tato.net organizuje szkołę trenerów. Ojcowie, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, są wśród nas też pedagodzy, są psychologowie, ale też przede wszystkim warunek to jest, żeby być ojcem, ale też mieć doświadczenie po prostu w pracy z ludźmi. To są osoby często właśnie po szkołach trenerów. Trzeba mieć podstawy w pracy z grupą i uczymy się tej metodologii wypracowanej przez Tato.net do właśnie prowadzenia warsztatów. Więc właśnie warsztaty nie są grupą terapeutyczną. Nie jest to też spotkanie w celu jakiegoś wygłaszania kateches czy poradnia rodzinna. To jest właśnie męskie spotkanie, które ma posłużyć inspiracji przede wszystkim do bycia lepszym tatą, do bycia efektywnym ojcem.
Ale muszą być fundamenty, a tymi fundamentami są wartości, którymi się i kierujecie, i których mówicie, tak. Do których przekonujecie, że tak wolno, tak należy, tak trzeba, a tak nie wolno, tak nie należy, tak jest źle.
U podstaw warsztatów leżą wartości chrześcijańskie. Co więcej, w warsztacie 7 sekretów efektywnego ojcostwa odwołujemy odwołujemy się też wprost do cytatów z Pisma Świętego. Natomiast nie do końca jest tak, że my mówimy, że tak jest źle, tak jest dobrze. My pokazujemy, że takie decyzje mogą rodzić takie, a nie inne konsekwencje. Tak jak powiedziałem, nie doradzamy. Także jakby gdzieś tutaj dajemy do myślenia, także oni gdzieś już sami są w stanie przełożyć to na tą konkretną relację, bo też podkreślamy, że tak naprawdę każda relacja z dzieckiem wymaga indywidualnego podejścia. Też odwołujemy do literatury, natomiast też zwracamy uwagę, że każde dziecko jest wyjątkowe i jakby naszym zadaniem jako ojców, zresztą to jest treść jednego z sekretów, jest właśnie poznawanie tego dziecka, żeby kierować jego rozwojem.
Te trzy główne role ojca, o których mówicie, to mądry przewodnik, rozsądny decydent i towarzysz zabaw czasu wolnego. To taka baza, to taka podstawa. Pan prowadzi warsztaty z ludźmi, którzy przychodzą właśnie w różnym wieku, na różnym etapie czy małżeństwa, czy swojego właśnie tacierzyństwa. Myślę sobie, że mężczyźni, przynajmniej ja mam taki obraz w głowie, to wcale nie jest ta płeć, która przyznaje się do swojej słabości, błędu, że czegoś nie wie, nie umie, że potrzebuje pomocy, albo żeby drugi mężczyzna go pouczał. Wydaje się, że już na starcie jest płotek do przeskoczenia.
Tak, no dlatego też od razu to na sam początku powiedziałem, że jakby nie pouczamy, podkreślam. Jakich ojców przyciągamy? Faktycznie zdarzają się też ojcowie, którzy oczekują, żona jest w ciąży. Są ojcowie niemowlaków, ale też przychodzą ojcowie, którzy mają już dzieci dwudziestokilkuletnie. Nawet miałem raz sytuację, że ojciec z synem przyszedł na warsztat. Ojciec powiedział, że syn jest jego najlepszym przyjacielem. Tutaj przyszli obaj, żeby też dać takie świadectwo swojej relacji, tego jak dzięki takiej determinacji syna ten jego ojciec zmienił się, naprawił swoje życie, bo tam była taka historia dosyć trudna. No więc jakby warsztat przyciąga tych ojców, którzy szukają.
Ojcostwo ma stać się pasją, ma być pasją, najważniejszą karierą życia. Wy głosicie takie hasła i co? Taki ojciec patrzy na was i mówi, przecież to się nie da, ja muszę zarabiać. No właśnie, tak ten świat jest skonstruowany. Jak pogodzić to życie, które nas otacza, czyli poza domem, z tym domowym w środku, z tą prozą naszej rodziny?
No to jest sztuka szpagatu ojcowskiego, jak my to śmiejemy. Natomiast o co tu chodzi tak w prostych słowach? Zachęcamy ojców do tego, żeby podejmując decyzje na przykład zawodowe czy zaangażowania społecznego, no po prostu zadali sobie pytanie, co jest dla mnie ważniejsze, tak? Rodzina czy praca? I jakby w oparciu o odpowiedź, jeżeli decyzją jest, że ważniejsza jest rodzina, żona, dzieci, no żeby po prostu podejmować decyzje zawodowe. Czasami zdarza się, że no ktoś musi zrezygnować ze swojej pracy, żeby móc tą wartość praktykować.
No ale to zabraknie chleba w domu, jak zrezygnuje z pracy.
Są sytuacje, że rzeczywiście inaczej się nie da. Wtedy mówimy, że bądź dostępny, utrzymuj kontakt telefoniczny, teraz są możliwości, nie wiem, Skype, jakieś najróżniejsze tutaj media nam podsuwają, pisz SMS-y, jakby daj swój numer telefonu swoim dzieciom. Natomiast jeżeli to jest przeszkoda do zbudowania dobrej relacji, zastanów się, czy nie musisz zmienić pracy. I rzeczywiście są ojcowie, którzy po prostu szukają pracy na miejscu, nawet jeżeli to jest kosztem wysokości zarobków, to jeżeli ta praca daje stały przychód, taki wystarczający, zabezpieczający podstawowe potrzeby, no to się decydują na to i doświadczenie pokazuje, że rzeczywiście mówią, że to była dobra decyzja. Czy wraca ich rodzinie, że oni są obecni?
Są w zasadzie dwie sytuacje dyskomfortowe dla dziecka. Kiedy ojciec ma za dużo czasu, czy jest bezrobotnym, i nie wie, co z sobą zrobić, bo przeżywa straszne schizy. My, faceci, przeżywamy straszną schizę, jak nie mamy co robić. Druga schiza nasza, kiedy mamy nadmiar pracy i brakuje nam czasu dla dziecka. I w tej sytuacji możecie się znajdować, gdzie bywa tak, że rano wstajesz, dziecko jeszcze śpi, a wieczorem wracasz, a dziecko już śpi. No i jeszcze jak się zdarzy niezbyt inteligentna żona, która powie, no widzisz, jak tatuś cię kocha, widzisz, jak tatuś cię kocha, widzisz? No nie widzisz, bo nie widzisz tatusia, widzisz, takiego masz tatusia, nie? Ktoś tego tatusia dla tego dziecka znalazł, no, takiego tatusia ci poszukałam, no to żeby było bardziej uczciwe, nie? Ale w ogóle to nie ma sensu. Dolewanie oliwy do ognia w takich sytuacjach w ogóle nie ma sensu, nie? Wydaje mi się, że można naprawdę bardzo wiele zrobić w momencie, kiedy brakuje nam czasu dla dzieci. Bardzo wiele można zrobić. Oczywiście wymaga to ścisłej współpracy z małżonką. To znaczy, jeśli, no nie wiem, no ojciec jest marynarzem, pływa po morzach, albo nie wiem, jeździ tirem po Europie i naprawdę mało jest z domu, nie? Ołtarzyk. Pan Jezus, Matka Boska, zdjęcie tatusia. aktualny. Nie to, a bo tu ma fajnie włoski, nie? Nie, aktualny, nie? Wieczorem modlimy się, Panu Bogu dziękujemy, na końcu okadzenie tatusia, nie? Już zawsze coś. Absolutny szacunek, nie? To może temu dzieciakowi pomóc. Jeśli ona nie zgadza się z tym, że on jeździ tirem, nie zgadza się z tym, że jeździ, pływa po oceanach, jest na niego wkuta, może być wkuta, może to jemu powiedzieć, ale nie może tego powiedzieć dziecku, ponieważ dziecko jest niewinne. A po drugie, jego struktura nerwowa nie jest przygotowana na tego typu wycieczki, nie? To ona ma, jej zadanie złagodzi to wszystko, nie? Chłopak mówi, mama, kup mi te buty. Te buty mi się podają, kup mi te buty. Poczekaj, zadzwonię do taty, zapytam. Tato, słuchaj, on chce takie buty, takie, buty, są trochę drogie, trochę tego. Przesłać ci zdjęcie. Okej, dobrze, robi zdjęcie, wysyłam zdjęcie, nie? Ojciec ogląda, to co, kupimy mu? Ja też myślę, że może, dobrze, to kupimy mu, nie? Ojciec jest obecny. Jego niby nie ma, ale bierze udział w wszystkich ważnych momentach decyzyjnych dla dziecka. Głupie kupno butów może dziecku niesłychanie przybliży ojca. Powodować, że on tam będzie, nie? Więc rola kobiety to jest przeogromna. Ale co my możemy zrobić? Pierwsza sprawa to fajnie, jakbyśmy zastąpili słowo praca. Dziecko nie potrafi myśleć abstrakcyjnie. Gdzie jest tatuś? W pracy. Gdzie jest tatuś? W pracy. Gdzie jest tatuś? W pracy. No to dziecku praca się strasznie źle kojarzy, nie? Bo jest coś, co zabiera ojca. I nagle się dowiaduje, że ma być pracowite. Obłęd, no. Tylko nie to. No. Tylko nie to. Dlatego fajnie byłoby skruszyć abstrakcję pod tytułem praca i zastąpić konkretem. Czyli normalnie wziąć dziecko, pokazać mu, gdzie pracuje. Nie? Tu pracuję, tak wygląda moja praca. To, tak w naturalny sposób jakiś, nie? Jak tym tirem się, do tego tira go zabrać, nie wiem, jak tam się... Oczywiście, może być, że ktoś pracuje w zakładzie zbrojeniowym, nie? I to trudno dziecko zabrać. To wtedy przyjść pod zakład zbrojeniowy, widzisz tam na czwartym piętrze, tatuś ma swój komputer, tam pracuje, tam projektuje bombki. Jakoś tak, cokolwiek. Zdjęcie zrobić ze swojego miejsca pracy, nie? Poprosić kolegę, zrób mi zdjęcie, jak pracuję, żeby synowi chcę pokazać, nie? Opowiedzieć o swojej pracy. Jakieś, wracałem do duszpasterstwa, z bułeczkami wracam, z zakupów porannych. Patrzę, taki mały gnojek idzie po ulicy, nie? Taki chłopczyk taki, nie? Myślę, co to on, co to znaczy, co to jest? Podchodzę do niego, a ty co? Co tu robisz? Idę. No to widzę, no, a ty masz w ogóle ojca? No pewno. No tak, kim jest twój ojciec? Śmieciarzem. I co? I ma taką śmieciarę i ta śmieciara się go słucha. Słuchajcie, byłem spokojny na to dziecko. Mogłem sobie iść dalej. Mam super inteligentnego ojca, który pokazał mu śmieciarę, pokazał mu, co robi, zbudował swój autorytet. Super. To możemy zrobić, nie? Co jeszcze możemy zrobić? Coś, co ma znaczenie może bardziej duchowe, ale mi się wydaje, że chyba nie tylko. To znaczy, jeśli idziesz do pracy, dziecko jeszcze śpi, wstań 10 minut wcześniej, podejdź do tego dzieciaka, złapie za rękę to dziecko, posiedź z nim chwilkę, popatrz na nie.
Słyszę od dzieci, a ja mówiłem mojemu tacie, że ma dzisiaj ze mną spędzić czas, a on znowu nie przyszedł, on znowu nie zadzwonił, on znowu mnie zawiódł. Tak to mniej więcej brzmi. No i teraz co ten tata mówi temu synkowi, córce? Ja muszę pracować, bo jak nie będę pracować, to nie będziesz mieć tych zabawek, nie będziemy mieszkać, gdzie mieszkamy. No i dziecko spuszcza głowę i mu jest tylko smutno, jest zawiedziony. Czy jak pan to rozwiąże, ten problem?
To nie jest łatwa sprawa. Rzeczywiście, jeżeli sytuacja ekonomiczna jakby gdzieś rzeczywiście zmusza ojca do tego, że no jego w domu jest mało, zachęcamy do tego, żeby szukać tej przestrzeni, możliwie więcej tego czasu jednak dla tej rodziny po prostu wyszarpnąć. I tutaj ojcowie mówią, że jeżeli ich w tygodniu nie ma, to wtedy są na 100% weekend. Tutaj.
Ale weekend chcą odpocząć.
Tak, to święty tutaj też niektórzy mają swoje patenty na to, żeby nawet mimo zmęczenia. Wtedy często oni w pozycji leżącej stają się nagle statkiem pływającym po morzu czy innym obiektem, który może leżeć i się nie ruszać, zwłaszcza jak dzieci są małe, a dzieci wtedy mają frajdę. Patentów jest trochę. Znowu wracamy do tych priorytetów. Jeżeli widzę, że praca jednak za mocno angażuje, to jednak staram się zmienić tę sytuację.
Tak? A ten grzech główny, jeden z głównych grzechów, to jest właśnie ta wymówka. Tata musi. Pytanie, czy musi? Czy chce?
No więc właśnie, to jest też kwestia, też o tym mówimy, o tej motywacji. Czy ja mam świadomość tego, że moja relacja z dziećmi jest ważna, że mój wpływ na dzieci, niezależnie od tego, jaką mam postawę wobec tej relacji, wobec dzieci, to mam na nie wpływ. Dzieci uczą się przez obserwację, że dzieci mnie będą naśladować, więc mogę przypuszczać, że na przykład mój syn później przejmie taką postawę wobec swoich dzieci. Też różne badania pokazują, czy to na przykład w sferze religijnej, tutaj wzór ojca jest bardzo ważny, czy w takich postawach wobec właśnie jakichś używek, nawet wobec pracy. My jesteśmy tak naprawdę na celowniku. Dzieci świetnie obserwują i potrafią wypunktować, że a mówiłeś tato, że tego nie wolno, a ty to robisz, tak? Ta świadomość tego, że mamy wpływ na dzieci i jeżeli ta relacja jest bliska, to ten wpływ jest bardzo pozytywny na samoocenę, na radzenie sobie z presją rówieśników, czy po prostu nawet na zdolności poznawcze, no to wtedy ten ojciec się zastanowi, czy usiądzie przed telewizorem wieczorem, czy jednak usiądzie z dzieckiem, porozmawia, jak miną dzień, co tam się działo w szkole, może poczyta jakąś bajkę, może pomoże w lekcjach.
Jaki powinien być tata?
Miły.
Dobry z matematyki, żeby pomagać. No czasem tata pójdzie ze mną do biblioteki, czasem zawieźć mnie na jakieś zajęcia,
czasem
też się liczy.
Z biblioteki pożyczyłam taką misię.
O, tutaj powiedziała wasza siostrzyczka. Ile Ida ma lat?
3.
3 latka, a wy ile macie, Jasiu?
7.
I Danusia?
9.
Danusia, 9 lat. A jaki tata nie powinien być? Czego nie powinien tata robić?
Mówić, że już idziemy, już się ubieramy, a sam jeszcze gada.
No czasem się rozłości.
O. Tymczasem to tata wcale nie poczytał na bubelanoc.
A to tata wam czyta książki?
Idzie.
Idzie, malutkiej.
Często spędzamy razem czasy. Filmy to często oglądamy.
Co robi takiego tata, czego mama na pewno nie robi?
Tata nie rodzi dzieci.
Pamiętam Maćka, który, on czytał do brzuszka właśnie, czytał do brzuszka i potem przychodzi i mówi sobie, Malina, no jest, no, takie, wiesz. Przyszedłem do szpitala, była cesarka, nie byłem przy porodzie. Pokazują mi takie pomarszczone, różowe, owłosione, to twoje. Jestem tak zaskoczony tym i tak, że nie wiem, co zrobić. Wtedy, żeśmy padli na pomysł, żeby Maciek mówił do niego, synu mój. Wiesz, mówi sobie, jestem ojcem, nie? Stasiu, synu mój. No do tej pory. Pierwsza wyprawa męska Maćka ze swoim synem, ze Stasiem, była do Trzebnicy na pielgrzymce, do Częstochowy pierwszy etap szli. I mieli nocować pierwszy raz w namiocie w Trzebnicy. Maciek jest filozofem prawa, także syn intelektualnie nie odbiega. Też filozofuje. I w Trzebnicy ja już namiocik rozbiłem, leżę sobie w namiociku, a słyszę, że ci namiocik rozbijają. Ale jest problem i Maciek próbuje znaleźć argumenty racjonalne i mówi wprost. Stasiu, synu mój. Jeśli ja będę wbijał śledzie, a ty będziesz je wyciągał, to my tego namiotu nigdy nie rozbijemy. No logiczne, fajne, po męsku, nie? Na co, Stasiu? Tatuś, a po co nam namiot? Pytanie o istotę. Po co nam namiot? No, Stasiu, synu mój, a jak dzisiaj nocy będzie padało? Tatuś, patrz na niebo, się gwiazdki. Mówiłeś, że jak się gwiazdki, to nie pada. No to już Maciek wpadł do własnego dołu, który wykopał. No to Maciek mówi, a wiesz co, Stasiu, może być zimno w nocy, wiesz? Tatuś, mówiłeś mamusi, że możemy iść, bo są bardzo ciepłe noce. Słuchajcie, każdy argument zbijał, ten Maciek biedak już tam normalnie, na wszystkie sposoby się tego. W pewnym momencie nareszcie wpadł na tron i mówi, Stasiu, synu mój, jeśli my dzisiaj w nocy nie będziemy spali w namiocie, to mamusia nie będzie całą noc spała. Rozbijajmy. No, jaki rozwój dzięki temu, nie? To jest, jak Maria znajduje Jezusa i ucieknie, to zaczyna to, synu mój. Na tej postaci, jestem twoją matką, rozmawiam z tobą, synu mój. Także my czasami mamy to trochę trudność, że to jest moje dziecko, nie? To wejść na chwilkę do pokoju, usiąść, złapać za rękę, popatrzeć, to jest moje dziecko. Mi się wydaje, że te dzieci czują to, że był ojciec. Czują to. Jedna z znajomych mówi, wiesz co, mój syn zawsze czuje. Jak się rano budzi, o, tatoś był u mnie, nie? Rano. A dzisiaj to się nie było. Ona podejrzewa, że po zapachu, nie? Że ojciec jak przejdzie, zostawia zapach i dziecko się mówi, to od razu czuje, nie? I tak samo wieczorem, jak się przyjdzie, no to tam ręce umyć, coś tego i wejść i posiedzieć chwilę, nie? Potrzymać za rękę, nie? Pobłogosławić, po prostu pobyć, nie? To jest też dla faceta ważne, jestem ojcem, nie? Jestem ojcem, no śpi, ale jestem ojcem. Na chwilę położyć się obok, nie? Pobyć po prostu, nie? Zbudować więź, dziecko to czuje. czy jest więź, czy nie. Ona może nie znać źródeł tej więzi, ale czy jest więź, albo nie ma więzi. No i może jeszcze inne sposoby też możemy znaleźć, ale z tej sytuacji można znaleźć wyjście też, jak ma mało czasu, nie? Gdyby nie było szkoły, my byśmy nie mieli wyjścia. Byśmy musieli zacząć się zajmować swoimi dziećmi. Nie byłoby wyjścia. Byśmy musieli to zrobić. Szkoła nas demoralizuje, nie? Z naszego środowiska wiele rodzin decyduje się na to i naprawdę są zaskoczeni, bo myśleli, że trzeba będzie całe życie poświęcić. Znam facetę, ma 4 dzieci i bardzo ostro pracuje, bo jest kierownikiem budów i to najróżniejszym w różnych miejscach. Ona jest stomatologiem i dzieci nie chodzą do szkoły. 4 dzieci, nauczanie domowe, świetnie idzie. Ona jest starsza z liceum, ale całe gimnazjum też zrobili sami.
Cudownie jest, jak ten tata jest w domu, ale my przeżywamy też taki boom rozwodowy i te rodziny są rozbite na różne możliwe sposoby. Tatusiowie, ojcowie widzą się ze swoimi dziećmi. Rzadko bywa, że tak postanowił sąd, tak dogadali się, porozumieli rodzice. Czy tacy ojcowie też do was przychodzą, zgłaszają się, no i pytają, co wtedy? Bo jednak chcę być dobrym ojcem, ale nie mogę tak, jakbym chciał.
Tak, tacy ojcowie też są obecni. Doświadczenie pokazuje, że wbrew pozorom są to ojcowie, ci co zwłaszcza co pojawiają się na wydarzeniach inicjatywy Tato.net, na tyle świadomi, że oni ten czas, który mają często ograniczony, nie, co drugi weekend, czy jeden weekend w miesiącu, w zależności od tych rozwiązań sądowych, no że ten czas oni właśnie na 100% próbują wykorzystać. Uczymy się od nich, że właśnie nie zajmujemy się jakimiś sprawami, o których świat się nie zawali, posprzątanie, czy zrobienie jakichś porządków w garażu, czy cokolwiek, tylko właśnie angażujemy dzieci, jesteśmy z nimi, gdzieś wspólnie ten czas spędzamy. I właśnie ojcowie, którzy właśnie są po rozwodach, czy nie są na stałe, oni szczególnie tego kontaktu pilnują.
Robert Friedrich Lica, muzyk Lux Torpedy 2TM23, Arkinoego, Acid Drinkers, mąż i ojciec 7 dzieci, należy do wspólnoty neokatechumenalnej.
Tak naprawdę to sobie nie radzimy, nie? Ja to mówię dlatego, żebyście mi wyrzucili na luz, bo można sobie nie radzić. Kto powiedział, że mamy sobie radzić? Ja sobie nie radzę. Kończę dzień z dobrochną i słuchaj, no nie daliśmy rady. To znaczy, wiesz, no ja muszę ubrać małego, bo płacze, że założył do odwrotnie rajtuzy czy coś. Potem trzeba zawieźć jego do przedszkola, ale za późno wyszliśmy znowu, więc trzeba najpierw do szkoły. A starsze mówią, to w takim razie ja się spóźnię, jak tych zawieziesz najpierw. Są kłótnie w samochodzie. Potem wracam do domu, jest cisza w domu, bo wszyscy są porozwożeni i jesteśmy sami. I mamy czas na to, żeby zebrać myśli w ogóle, trochę się pomodlić, zobaczyć, co robić. Ja idę do studia pracować, nagrywam coś. Żona wtedy mówi... Nie wiem, co zrobić na obiad, więc zrób, co chcesz i tak do wieczora. No. Wieczorem około 18 zaczynamy zamykać to wszystko. Jeżeli jakaś nasza córka może zostać w domu, to nie wzywamy opiekunki. Jedziemy do Poznania, bo mieszkamy pod Poznaniem. Jedziemy na liturgię albo na ewangelizację i wracamy koło 23. Oni już śpią, mamy spokój. Znaczy, jak dzieci nie chcą iść do szkoły, przychodzą do mnie, nie? Ja mówię, okej, nie musisz. Ale pytam, a mama co mówiła, że mam iść, no to idź. Nie? Tak to jest, nie? Dobrochna pilnuje tego trochę. Mamy dziecko, które ma dysleksję poważną, no to trzeba z nim ćwiczyć i tak dalej. Na biurku musi być czysto, bo wszystko go rozprasza, rozumiesz? Ale fajnie, jak dostanie 5, to wszyscy się w chacie cieszą, nie?
Tato.net, ta inicjatywa, ważne dla was wartości chrześcijańskie, wartości katolickie, odwołujecie się także do Pisma Świętego, do Ewangelii, chociażby przyznając nagrody.
Od kilku lat w czasie forum Tato.net przyznaje nagrody Maxa, które wprost odnoszą się do osoby ojca Maksymiliana Kolbe, który oddał życie za ojca, uratował ojca rodziny. Nagrody są przyznawane ludziom, instytucjom, którzy właśnie przyczyniają się do wzmacniania roli ojca, do budowania właśnie tej kultury odpowiedzialnego ojcostwa.
Nagradzaliście m.in. takich ojców jak Ireneusz Krosny, Marek Kamiński, tak. Dr Krzysztof Liszcz czy Robert Friedrich, znany muzyk.
O, on jakby nie bez powodu, piosenka Nie boję się, gdy ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie i w ogóle Arkanoego, jakby gdzieś tutaj ojcostwo w takiej formie też przybliżał.
Pierwsza piosenka Arkanoego jest o ojcu. Ostatnia, jaka się ukazała, jest też o ojcu i nagrywana była we Wrocławiu na rynku. Hej, czy wy wiecie, mój tata jest najlepszy na świecie. To jest ogromna odpowiedzialność, bo ojciec jest potrzebny dzisiaj rodzinie ojciec. W zdrowy ojciec, oparty o Ewangelię, o Chrystusa, uczy się od Ojca Niebieskiego, jak być naprawdę ojcem. Jest to oczywiście niemożliwe być takim jak on, przebaczającym, mądrym i tak dalej, okej, ale uczy się od niego. I myślę, że wiele problemów, jakie mamy w tym całym świecie, który jest, wynika z kryzysu ojcostwa. Kiedy ja mam kryzys, cała rodzina jest w kryzysie. Kiedy ja uciekam, wszystko się rozwala. Kiedy ja jestem w jedności z żoną, moje dzieci są twórcze. Teraz myślą o przyszłości, mają, jak patrzą w przyszłość, to się nie boją. I nieważne, wiesz, czy ciężko chorują, czy nie, one mają tą nadzieję. Ale kiedy nie ma jedności w małżeństwie, kiedy mamy kryzys jakiś, to widzę, że to wszystko umiera, że to się kurczy do wewnątrz. Powiem ci, że mnie wychowywała mama sama i pewne sfery mojego życia zostały wykształcone dobrze. Te, co matka daje, uczuciowość i tego, i taką romantyczność trochę, nie, i po prostu jakąś taką. Natomiast ojciec jest do czego innego, do pewnej systematyki, do przodu. Tak ja to widzę, że ojciec jest inspirujący w ten sposób. Buduje taką sferę twórczą u człowieka. Nie melancholijno-romantyczną, że no, zakochałem się, tylko do roboty się kurna weź chłopie, jak się zakochałeś, bo ona potrzebuje mieć wsparcie w tobie, rozumiesz? Generalnie chodzi o to, że my tam wszyscy byliśmy poranieni. Brakowało nam tego czegoś, nie? To znaczy, ja dzisiaj mam z tatą doskonałą relację. Moja mama, świętej pamięci, jest 4 lata już w niebie, mam nadzieję, natomiast tata żyje i się spotykamy często i powiem więcej, nawet mój tata, który nigdy mnie do kościoła jakby nie zachęcał, dzisiaj jest w takiej samej wspólnocie jak my. Jestem katolikiem i dla mnie główny obowiązek jako ojca, jako chrześcijanina, to kochać żonę, bo to jest moje powołanie sakramentalne. A drugie, jako ojca, to jest przekazać dzieciom wiarę. To znaczy mieć wiarę, najpierw ją mieć w ogóle, a potem przekazać. Dlatego jest taka tradycja w naszej wspólnocie, że w niedzielę rano siadamy do stołu, są kwiaty, jest krzyż, jest Pismo Święte, jest brewiarz i śpiewamy psalmy, potem otwieramy Ewangelię i rozmawiamy z dziećmi, co to słowo konkretnie do ciebie mówi. I te dzieci mówią, co im to mówi, albo my nie powiem.
Bóg mówi na temat ojcostwa?
Przede wszystkim no, Bóg daje się poznać jako ojciec wszystkich ojców. Tak na marginesie też badania pokazują, że ta relacja nasza z naszym ojcem często też jest odnoszona do relacji z Bogiem Ojcem. I tutaj to kolejna rola dla ojca, który ma tego świadomość, że jakby taką też rolę pełnimy. Natomiast co możemy przeczytać tutaj w każdym sekrecie odnosimy się do tego, więc Bóg jest tym, który jest oddany, który niesie na rękach swoje dziecko, który walczy w imieniu tego dziecka. To jest Bóg, który chce, żeby serce ojca było zwrócone do serca dziecka. Ostatnie słowa Starego Testamentu to jest właśnie to, że jeżeli serca ojców nie będą zwrócone w stronę serca dziecka, ta ziemia będzie przeklęta, takie proroctwo. Tak, Bóg chce, żeby serca ojców były zwrócone do dzieci. Już w Nowym Testamencie są takie świętego Pawła wskazówki, żeby nie psuć dzieci, nie wzbudzać w nich gniewu. Całe Pismo Święte tak naprawdę jest prawie 1200 odniesień do ojca, więc tutaj...
A pana ulubione?
Żeby ojcowie swoje serca zwrócili w stronę serc dzieci. Kiedy Pan Bóg kieruje wezwanie do ojców Izraela, żeby te przykazania, które im dał, wpoili w serca swoich dzieci, tak, żeby powtarzali je na każdym kroku, żeby wywiesili je na drzwiach. Właśnie byli tymi strażnikami wiary w sercach dzieci, żeby przede wszystkim sami byli takim przykładem dla dzieci.
Kluby taty. Ponad 100 klubów i szkolenia liderów. Tutaj takie informacje na tato.net. Znalazłam na przykład klub w Aleksandrowie Kujawskim na waszej stronie. Co to takiego?
Kluby ojców to jest w skrócie takie przedłużenie warsztatów. Miejsce, gdzie ojcowie spotykają się regularnie. Na przykład my w Wyszkowie, skąd przyjechałem. Spotykamy się raz na miesiąc. Co jest treścią spotkań? Dzielimy się naszymi sukcesami ojcowskimi. Co mi wyszło w ostatnim miesiącu, z czego jestem zadowolony. Mamy też temat, też warsztaty 7 sekretów efektywnego ojcostwa.
Co to za sekrety?
To jest 7 obszarów, na które ojcowie powinni zwrócić uwagę, jeśli zależy im na swoim rozwoju. Te obszary zostały wyłonione w wyniku badań prowadzonych przez Narodowe Centrum na Rzecz Ojcostwa i są to przede wszystkim zaangażowanie, jest to poznawanie dziecka, stałość, bezpieczeństwo i troska, miłość do matki dziecka, jest to aktywne słuchanie i wyposażenie duchowe, czyli jakby takich 7 obszarów, w których tacy ojcowie wskazani przez społeczność lokalną jako dobrzy ojcowie zostali porównani do ojców z metryki takich statystycznych, to są te sekrety. I nawiązując do klubów ojca, chcemy po prostu nawzajem się inspirować, motywować. Temu też mogą służyć na przykład zaproszenie kogoś w roli gościa, na przykład jakiegoś trenera, który nas trochę podszkoli z komunikacji z dziećmi. To jest na przykład to, co my zrobiliśmy u siebie. Zaprosiliśmy strażaka, który nas przeszkolił z pierwszej pomocy. To mogą być jakieś warsztaty z edukacji finansowej, jak dzieci wdrażać finanse. W Toruniu dosyć prężnie wystartował klub ojców. W Bydgoszczy też rozmawialiśmy. Kluby powstają w całej Polsce i w zasadzie powstają tam, gdzie są chętni ojcowie.
18 października 2017 roku w Senacie zostały ogłoszone wyniki 4. konkursu List do Taty. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej z całego kraju. Ich zadaniem było napisanie listu opisującego ich relacje z ojcem, ojczymem albo ojcem zastępczym. Propagujemy dojrzałe i odpowiedzialne ojcostwo, także widziane oczami dziecka, powiedział pomysłodawca i koordynator programu Inicjatywa Tato.net, współzałożyciel Fundacji Cyryla i Metodego, Dariusz Cupiał.
Tu każdy wyraził swoje emocje i poprzez te emocje pobudza następnych, zwraca uwagę i wierzę, że wiele z tych listów wywoła poczucie, że osoby dorosłe będą poprzez tę refleksję starały się być jeszcze lepsze i jeszcze wrażliwsze i dalej patrzące na potrzeby swoich najmłodszych, najbliższych swoich dzieci.
Rzecznik praw dziecka Marek Michalak.
To, co jest przełomem inicjatywy, to bez wątpienia zachęta dzieci, żeby skupiły się na dobrych stronach swoich ojców, nawet jeżeli ich jest niewiele. To jest tysiące domów, w którym dzieci starsze, w tym momencie, kiedy tworzą się ich marzenia o przyszłości, zadają sobie to pytanie, kim jest ojciec dla mnie i co dla mnie znaczy?
Program Inicjatywa Tato.net został uruchomiony w 2004 roku, napisaliście na waszej stronie internetowej, w ramach Fundacji Cyryla i Metodego.
Jest to fundacja, która łączy, która ma budować most porozumienia między światem wschodu a zachodu. Czyli jest to fundacja taka, która dba o wartości też ekumeniczne, o szukanie właśnie dialogu. I tak jak tutaj Dariusz Cupiał, inicjator Tato.net, wspomina, takim impulsem do pomyślenia w ogóle o inicjatywie dla ojców było spotkanie z młodym człowiekiem właśnie za wschodniej granicy, który na pytanie, co jemu się najbardziej tutaj w Polsce podoba, odpowiedział, że to jak widzę wasze rodziny, tak, że tam jest i ojciec, i matka, że to jest dla was ważne, to on też by tak chciał. I wtedy taka świadomość, że rzeczywiście to jest dramat, jeżeli dzieci nie wychowują się w pełnych rodzinach. Więc to było impulsem do tego, żeby coś z tym tematem zrobić. Obronić te wartości, które jeszcze w Polsce, tak porównując się, to jeszcze i tak nie wygląda aż tak źle jak na Zachodzie. Więc jakby tutaj to działanie...
Ale gonimy niestety Zachód.
No niestety. Ale stąd właśnie ta inicjatywa, żeby budzić ojców. Żeby,
to jest w ogóle niezwykłe, tak, że Tato.net pojawiło się tak także właśnie na Ukrainie.
Tak, tak. Już jest kilkunastu trenerów inicjatywy Tato.net, są też materiały po ukraińsku, też warsztaty się rozwijają i też ojcowie z Ukrainy mówią, że to jest bardzo im potrzebne. Co ciekawe, tam też są kościoły prawosławne, grekokatolickie, tam księża mają rodziny, mają dzieci, więc też część z nich też się angażują i też zaczynają prowadzić warsztaty. Tak?
A u was kapłani są zaangażowani? No w końcu mówicie o Piśmie Świętym, Ewangelii.
Tak, kapłani często...
Duszpasterzy, przewodników.
Tak, często, ale nie jest to regułą. Często warsztaty odbywają się właśnie w parafiach, gdzie kapłan widzi tą potrzebę wzmacniania roli ojca. Natomiast w warsztatach uczestniczą ojcowie. Tak? Jakby tutaj kapłani często przychodzą, błogosławią na początku, czy na końcu, ale raczej rzadko uczestniczą w całym warsztacie. Kapłani bardzo się włączają, jeśli chodzi właśnie o promowanie warsztatów. Też na przykład uczestniczyłem w warsztacie w trakcie pielgrzymki mężczyzn diecezjalnej, diecezji łomżyńskiej, gdzie właśnie ksiądz proboszcz, zresztą parafia świętej rodziny, więc jakby też tak tytuł, w zasadzie sanktuarium już teraz świętej rodziny, proboszcz odczytał to jako takie też zobowiązanie do tego, żeby te wartości rodzinne podtrzymywać, żeby być takim inicjatorem pewnych rzeczy i właśnie na pierwszy temat pielgrzymki mężczyzn, przeddzień jako taka dodatkowa forma pogłębienia tematu, no, zorganizował warsztaty dla ojców.
Istniejemy, żeby spełnić największe marzenie milionów dzieci, które w XXI wieku dotkliwie cierpią z braku ojcowskiej troski. Wszystkie działania Tatonet wynikają z wizji ojcostwa, które potrzebuje być odkryte na nowo. Te zdania mnie ujęły, no jakby sprowokowały to, że chcę o tym mówić. Tatonet to polska inicjatywa?
Tak, Tatonet wyrosło w Polsce. Ken Canfield z Narodowego Centrum na Rzecz Ojcostwa ze Stanów, no mówi, że to jesteście tutaj pierwsi w Europie, przed wami no, zadanie niesienia tej odpowiedzialności, właśnie odkrywania ojcostwa na nowo, właśnie na inne kraje i tutaj no, Ukraina to jest jeden kierunek, ale też właśnie warsztaty odbywają się póki co wśród Polonii, jest warsztat w Londynie.
Tak,
były czytałem. Warsztaty w Brukseli, w Karlsbergu, w jednym z krajów skandynawskich, w Irlandii, więc jakby gdzieś jesteśmy tam, gdzie ojcowie chcą pracować nad
ten sobą. Kalendarz spotkań na waszej stronie, serwis internetowy www.tato.net, sieć ojcowskich klubów, to także tak. Wasze dzieło, warsztaty dla ojców, to świetna nazwa. Organizujecie kampanie społeczne, konferencje.
Tak.
Panie Łukaszu, dziecko ma mieć ojca na 100%. To jest takie hasło na billboardy. Tak. Tym trzeba się przejąć.
Ale my też mówimy, że tak naprawdę ojciec, który ma świadomość swoich mocnych stron, czy swoich niedociągnięć, to znaczy, że on jest na dobrej drodze. Na pewno jest to dla odważnych.
Naszymi gośćmi byli...
Ida Wachowska.
I Jaś Wachowski.
Danuta Wachowska.
Łukasz Wachowski, trener inicjatywy Tatonet.
A także ksiądz Mirosław Maliński, Maria Popkiewicz-Ciesielska, Robert Friedrich Lica, Marek Michalak i Dariusz Cupiał. W audycji wykorzystano fragmenty audiobooka pod tytułem Mężczyzna 2.0. Rzecz o męskości i ojcostwie. Wydawnictwa Dwie Ryby.pl. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję Ewa Dąbrowska.
Tak jak ojciec w niebie umiłował cię, tak do końca ty nas pokochałeś. Tak jak oddał wszystko we władanie twe, tak ty nam ofiarowałeś się. Tak jak matka, co pociesza dzieci swe, jesteś ze mną wśród doliny cienia. Tak jak ojciec, co na rękach nosi je, co dzień dźwigasz sam ciężary me. Jak dziecko tuli się do matki swej, we mnie dusza ukojona odpoczywa zawsze w obecności twej, w zaufaniu oczekuję cię. Tak ja Ojciec chroni wszystkie dzieci swe. Tak Ty, Panie, jesteś mocną twierdzą, skałą, w której mogę ufnie ukryć się i bezpiecznie z Tobą mieszkać. Jak dziecko tuli się do matki swej, we mnie dusza ukojona odpoczywa zawsze w obecności Twej. W zaufaniu oczekuję Cię. Niech błogosławi matka opuści mnie, jednak Ty mnie nigdy nie porzucisz. Przyjacielem bliższym stałeś się niż brat. Wierność Twa odnawia się co dnia. Jak dziecko tuli się do matki swej, we mnie dusza ukojona odpoczywa zawsze w obecności Twej, w zaufaniu.